jakoś tak nas ciągnie do takich ludzi pogodnych, ludzi, którzy mają... Proszę? To jest... To nie. To jest kartka, która gdzieś tu powinna być. O, to jest ciekawe, 100 zł. Ale wracając w temat, naprawdę każdy z nas lubi być w takim miejscu, gdzie widzi, że ludzie mają sens w życiu, że mają radość w życiu, że po prostu są pogodni i uśmiechnięci. To wytwarza dobrą atmosferę, dobry klimat i my lubimy w takich miejscach przebywać. Nawet kiedy, zobaczcie, kiedy wyjeżdżacie na wczasy w jakiekolwiek miejsce, jeśli trafiacie do jakiegoś ośrodka wypoczynkowego i tam jest miła obsługa, mieliśmy teraz zresztą okazję w takim miejscu być, to momentalnie czujesz się dobrze. Jeżeli właściciel, jeśli kelnerzy czy kelnerki uśmiechają się do ciebie, czujesz, że jesteś we właściwym miejscu. Więc uśmiechnijmy się do siebie nawzajem. I ja ciągnę dalej służbę wykorzystującą dary. To jest w ogóle taki temat, który przez całe chyba wakacje się pociągnie. Dlatego, że jeśli chodzi o moją osobę, to jest troszeczkę rwany. Chociaż w zeszłym tygodniu było o służbie i mówił Janusz. Tak ja mówiłem 2 tygodnie temu, mówię teraz. I następny będzie za 2 tygodnie, dlatego że za tydzień gościmy pastora z Gliwic. Więc może nie będzie o służbie. Okej, ale zacznę. Zgadnijcie od czego? 5 celów Kościoła. Kto chciałby wyjść na środek i powiedzieć 5 celów Kościoła z pamięci? 1, 2, 3. Dzisiaj głosisz. Dzisiaj będzie nagroda. Kiedy ostatnim razem była czekolada, dzisiaj będzie nagroda. Więc kto jest za celami Kościoła? Kto chciałby powiedzieć? Kto żyje tymi celami? Kto powie? To ja poczekam. Ja dzisiaj będzie o 5 celach Kościoła. Ja poczekam. Kto jest chętny wyjść? 5 rzeczy. 5 rzeczy. Tak niewiele trzeba. Okej. Okay. Nie chcecie? Wasza strata. Wasza strata. Ale pomimo wszystko, słuchajcie, za tydzień znowu zapytam się o 5 celi, nawet kiedy będzie gość. I za 2 tygodnie również zapytam się. Będę tak i uparty w tych rzeczach, że kiedy w nocy się obudzisz i przypomni się moja twarz, z pamięci zacytujesz 5 celów Kościoła. Wiecie, ja się zatrzymam na tę sekundkę, dlatego że... Nigdy tak u nas nie było przez 20 lat. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Ja sobie zdaję z tego sprawę i dlatego nie będę nikogo w poczucie winy tutaj wpędzał. Ty jak możesz nie pamiętać? Absolutnie tego nie uczynię. Dlatego, że 20 lat nie uczyliśmy się w taki sposób. 20 lat co niedzielę było inne nauczanie. Co niedzielę mieliśmy nowe, świeży powiew ducha. I co niedzielę kazanie żyło do 12. Wcześniej kiedyś, później 11. I ono umierało. Nikt nie pamiętał. Czasami ktoś coś przypomniał sobie. Czasami tak było. A dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj się uczymy nowych rzeczy. Chcemy iść w jednym kierunku. Robimy cykle nauczań. Po to, aby utrwalały się rzeczy w nas. Po to, aby wytworzyć w nas mechanizm, że idziemy w jednym celu. Dlatego te 5 celów Kościoła, których jest uwielbienie Boga, służba, w których jest głoszenie Ewangelii, ewangelizacja, w których jest czynienie uczniów, tak, ale wcześniej wprowadzenie ich w Kościoła, więc wspólnota. 5 celów Kościoła, które łatwo zapamiętać, bo 2 pierwsze wywodzą się z największego przykazania, a 3 pozostałe z następnego fragmentu 28 rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi, idźcie na cały świat, a więc idź ty i idź ja. Dokładnie tak. Dlatego są te 5 celów i dlatego tak długo będziemy to wałkować, aż nauczymy się ich na pamięć, po to, aby one zapadły w naszych sercach. Także bądźcie przygotowani za 2 tygodnie. Zaskoczcie mnie. W jakiś taki sposób. 20 lat spowodowało też coś takiego, że nie byliśmy tego uczeni. Ale dzisiaj stajemy w takim miejscu, idziemy w nowej rzeczywistości, ponieważ Kościół wzrastający charakteryzuje się, i to, o czym dzisiaj chcę mówić, to właśnie o darach. Kościół wzrastający charakteryzuje się służbą zgodnymi z darami, wykorzystującą dary. I tylko taka służba jest efektywna. Dlaczego ten klucz? Ktoś się mnie zapytał. Dlatego, że do odpowiedniego czynności jest potrzebne odpowiednie narzędzie, tak? Jeśli ktoś się zna, to... Ktoś mi już zwrócił uwagę, że to jest lewy gwint. Mają niektórzy, proszę, spostrzeżenie, to jest lewy gwint. Więc odpowiedziałem mu, że to jest nakrętka z gazu. Bo tam też jest lewy gwint. Ale jest śruba, jest nakrętka i jest klucz. Odpowiedni klucz, słuchajcie. Jeżeli nakrętka jest wymiaru, dajmy na to, 17 mm, tu wszyscy technicy wiedzą, czy 19, czy 22, dobiera się odpowiedni klucz. Nie da się innym kluczem przykręcić. Za duży klucz powoduje, że sobie będziesz tak naokoło kręcił. Nie chwyci tej nakrętki. Za mały powoduje, że możesz jedynie tym sobie postukać. Odpowiednie narzędzie do odpowiedniej pracy. Każdy z nas to robi w swoim życiu i myślę, że w życiu Kościoła dokładnie też to powinno działać. Po to, aby być jakby taki kompleksowy, powtórzę główne zdania z poprzedniego nauczania. A więc tak, kompetencja w służbie wynika z powołania obdarzonego darami i rozwojem w nim. Mówiliśmy o tym, że my lubimy, kiedy ludzie są kompetentni wokół nas, kiedy trafiamy w miejsca, gdzie obsługują nas ludzie kompetentni. I to samo, mówiliście amen, na takie rzeczy, że chcemy, abyśmy to samo było w Kościele, aby byli kompetentni ludzie we właściwych miejscach, a więc ludźmi obdarzonymi darami we właściwych miejscach, bo tylko wtedy ta służba może być efektywna. Służba wykorzystująca dary to nie oznacza, że robię to, co chcę, a raczej kiedy i gdzie Bóg mnie użyje. Dlatego, że my czasami możemy mieć, a ja chcę to albo tamto. Ale to nie jest twoje powołanie. To nie jest coś, co Bóg obdarzył, do czego Bóg cię powołał i obdarzył darami. A więc nie robię to, co chcę, ale to, co chce Bóg ode mnie. I tu mała dygresja i wspomnienie, że dla każdego z nas Bóg chce. O właśnie, ktoś jest ze mną. I to kolejne ćwiczenie, które możemy ćwiczyć. Jak się zgadzasz, powiedz tak. Może powiedzieć, dobrze mówisz, pastorze. Preach, brother, ktoś to... Troszeczkę luzu, słuchajcie, troszeczkę luzu. A więc to oznacza, że Bóg mnie chce użyć. Każdego z nas, każdego z nas. Jeśli jeszcze nie widzisz swojej służby, swojego miejsca, do którego Bóg cię powołał, to szukaj. W jaki sposób, dowiesz się później, ale szukaj tego miejsca. Dlatego, że nie ma Japanów, to już wiemy, tak? I nie ma takich osób, które żyją sobie od tak. Jeśli chcesz żyć od tak, to są inne kościoły, które to preferują. Ale Boży Kościół, do którego my również się zaliczamy, Boży Kościół to jest taki, gdzie ludzie służą Panu w odpowiednim powołaniu obdarzonymi darami. Idziemy dalej. Służba wykorzystująca dary, to jest powtórka. To także służba wynikająca z darów. No właśnie. To jest coś innego niż to, co wyżej, ponieważ jeśli jesteś do czegoś powołany, to wynika to również z darów, które masz. Z darów, które posiadasz. I ta służba wynika również z darów. Nie można być obdarowany w czymś innym, a służyć w czymś innym. Dlatego, że ta służba nie będzie efektywna. Po prostu. Idźmy dalej. Powołania i dary duchowe są spójne. I to jest kolejna kwintesencja. Dokładnie tak się dzieje. Ponieważ Bóg nie poleci ci wykonania zadania, jeśli nie wyposażył cię we właściwe dary. To jest oczywiste. To nawet w życiu naszym codziennym jest oczywiste. Jeśli mówisz swojemu dziecku, wiesz co, idź kup chleb, to dajesz mu dar. Zgadza się? W postaci torby, żeby mógł to zanieść. pieniędzy, żeby mógł kupić to i mógł to wsadzić. A jeśli ma daleko, to co, w co go wyposażysz? W rower, dokładnie. Albo w bilet na autobus, tak? Zobaczcie, że to są rzeczy oczywiste, które wokół nas się codziennie dzieją, a czasami myślimy, że w kościele to może być byle jak. Ale w kościele zdrowym, wzrastającym kościele, byle jakość nie ma miejsca. I byle jakości, za gumułką cytat, byle jakości mówimy gromkie nie! Ach, dokładnie tak jest. Bo Kościół zdrowy, wzrastający, to są kompetentni ludzie we właściwych miejscach, z powołaniu, obdarzonymi darami. I to fascynuje. Wiecie, taki Kościół ma pęd. Taki Kościół ma takim... To jest jak? Momentum, tak? To jest, nie jest polskie słowo. Trudno jest przetłumaczyć to na polskie. Dynamikę, o! Jak formuła, jeśli, wie, jeśli ktoś wie, o czym ja mówię. Dokładnie tak, to jest dynamika. Taki Kościół ma dynamikę. Właśnie. Do czego mnie Bóg powołał? Wiecie, przez lata szukaliśmy swojego powołania. Każdy z nas, kiedy ja się nawróciłem, mówiłem, Panie, do czego Ty chcesz mnie powołać? Może ja byłem inny. O, zapewne niż Ty. Ale pamiętam po pierwszej książce, którą czytałem, to była książka Denisa Szakariana, Najszczęśliwsi na świecie. To była moja pierwsza książka. I wieszcie co, po tej pierwszej książce, po tygodniu nawrócenia przychodzę wtedy do lidera, wtedy to się animator nazywał, i mówię mu, chcę służyć Panu. Ja może jestem taki dziwny, ale tak jest. Chcę służyć Panu, ale w jaki sposób? W jaki sposób to robić? Poprowadzę innych ludzi. Po tygodniu nie ma problemu, ja już mogę śmiało ludzi prowadzić. Pomyślałem sobie, tydzień z Bogiem. Wiecie, jaki ja byłem daleko? Naprawdę. Po 3 tygodniach powiedziałem, że chcę zostać animatorem. Wtedy w tamtej nomenklaturze. A więc człowiekiem, który prowadzi innych ludzi. I tak dotarłem do tego miejsca. Ale tak poważnie, to tak to jest, że szukamy swojego miejsca. A więc byłem w tym, potem byłem w tamtym, potem byłem w czymś innym. Wzrastałem z służby w służbę. Szukałem miejsca ciągle, będąc otwarty, do czego Bóg mnie powołał. Dzisiaj znam swoje miejsce, swojego powołania. I mówię to z całą świadomością. Bóg mnie powołał do prowadzenia Kościoła. I to nie jest Jego ostatnie słowo. Czy można w taki sposób patrzeć na swoje powołanie? Ano można, bo czym dalej w las, tym las jest piękniejszy. Czym dalej żyjesz z Bogiem, tym życie z Bogiem jest coraz bardziej fascynujące. I myślę, że to jest coś, co nas pociąga do Boga. Po darach można rozpoznać powołanie. Dokładnie tak. Dlatego, że jakie masz powołanie od Boga, tak samo obdarzył cię takimi darami. To jest to, co wcześniej mówił. Jedno zdanie wcześniej. I vice versa. Jeśli masz takie dary, to szukaj powołania w takim czymś. Nie szukaj przeciwnie. Nie szukaj przeciwnie. Jeżeli bardzo łatwo ci się nawiązuje kontakt z ludźmi, bardzo łatwo, nie masz najmniejszego problemu, jesteś taką otwartą osobą, zapewne masz dar gościnności. Zapewne Bóg dał ci dar ewangelizacji. A więc być może twoje powołanie to jest powołanie ewangelizacyjne. Szukaj w tym miejscu. Ale na pewno to nie jest twoja praca w biurze za pulpitem 8 godzin. I administrowanie na przykład w kościele. I przerzucanie cyferkami. Morderstwo dla twojego życia. Ale są tacy ludzie, którzy to bardzo lubią. Któż z nas stanąłby za takim mikserem? No, myślę, że każdy. Jakby nam tak Grzesiu pozwolił, to byśmy tam tymi suwakami poszaleli. Ale jaki byłby z tego efekt? No jaki? Sprzężenie zwrotne. Otrzymalibyśmy to, na co zasłużyliśmy. Zobaczcie, to trzeba mieć obdarowanie. Do tego trzeba mieć obdarowanie. Po tym można poznać powołanie, do czego Bóg cię powołuje. I to jest coś, co chciałem przypomnieć. Dzisiaj rozwinięcie tego, co chcę dalej mówić. Chciałbym cię zachęcić, abyś zweryfikował swoje chodzenie za Bogiem i zobaczył, czy służba, którą aktualnie robisz, to jest twoje powołanie. Ja wiem, że to jest z mojej strony pewne szaleństwo, może tak być odebrane to, dlatego że pomyśl sobie tak, aha, to teraz wszystko rozwalamy, nic z tych rzeczy. Sam zweryfikuj po prostu, czy to jest to miejsce i to powołanie, do którego Bóg cię powołał. Obdarzył cię darami. Może męczysz się w tym, co robisz aktualnie. Może tak być. Jesteś nieefektywny. Kiedy pomyślisz o służbie, to już masz żyletki naszykowane. Być może tak jest. Ale to nie, to może oznaczać, że to nie jest miejsce Bożego powołania dla ciebie. Jeżeli nic nie robisz dla Boga, albo z Bogiem, może tak to lepiej brzmi, jeżeli ten cel jest daleki od twojego życia, to szukaj po prostu woli Bożej. Popatrz na dary, które posiadasz i rozpocznij. Jeżeli nic nie wiesz, to rozpocznij od czegokolwiek. Nawet tak można. Od czegokolwiek. Dlatego, że możesz nic nie wiedzieć dzisiaj. Mówię, ja nie mam, jakie mam dary. Nie wiem. To będzie... Następne nauczania będą o tym mówić. Ale na dzisiejszy dzień mówisz, nie wiem, jakie mam darowanie. Nie wiem, jakie mam powołanie. Może Bóg mnie powołał do tego, żeby w niedzielę przychodzić na nabożeństwo? Być może, to już jest coś. Ale co na tym nabożeństwie możesz robić? Więc być może Pan cię powołał do tego, aby usłużyć na tym, w tym czasie. Być może. Ale jeśli tylko po to, żebyś siedział, śpiewał, i jak cię pastor zachęcił, uśmiechał się do niego, to pozwól, że powiem ci, że to chyba nie jest od Pana. Każdego z nas Bóg powołał, więc możesz zacząć od czegokolwiek, od jednej rzeczy. Potem będziesz widział, o, to jest coś, co mnie pociąga, lub powiesz, zupełnie, to nie jest... Ja nawet nie sądziłem, że jestem taki. To może być wniosek. Nie sądziłem, że jestem taki, a więc... Dziękuję. To nie. Więc spróbuję czegoś innego. Ale nie pozostawaj w miejscu, w którym aktualnie dzisiaj jesteś. Ponieważ docelowo, i to jest ważne, co chciałbym sobie zapisał, docelowo powinieneś znać swoje powołanie i jakie masz dary. Jeśli ich nie znasz swojego powołania, to co mówiliśmy wcześniej, działasz po macku. Widzicie, ja wiem, do czego Bóg mnie powołał. Powołał mnie do bycia pastorem. I obdarzył mnie darami do tego. Obdarzył mnie darem przywództwa. Oprócz tego mam jeszcze parę innych darów, które odkryłem w sobie. Mam dar, który mi pomaga w tym. Czasami nie. Ale w wielu przypadkach mi pomaga. Mam dar organizacji, czy zarządzania, bardziej biblijnie trzymając się, czy litery słowa. Jeszcze jest parę innych. I wiecie co? Ja wiem. Ktoś powie, że to jest butne. Nie. To jest cudowne wiedzieć, w którym miejscu jesteś. I powiem cię, to jest bardzo, ależ to bardzo biblijne. I teraz słowo. Dzieje apostolskie, 6:2. Ten 6 rozdział, będziemy ciągle wracać do niego, który już kiedyś rozpatrywaliśmy. 6 rozdział, kiedy był ten bałagan w kościele, kiedy pewnym wdowom, czy pewne wdowy nie otrzymały tego, czego, co miały otrzymać. I w tym 6 rozdziale czytamy w 2 wersecie. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy byli w służbie administracyjno-finansowej i wspomagania. To jest właśnie to. A również, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże. Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy wykonywali tamto, a zaniedbywali Słowo Boże. Oni wiedzieli dokładnie, do czego zostali powołani. Zobaczcie, z tych 2 rzeczy jasno wybrali. Powiedzieli, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże. Zostali powołani do nauczania ludzi Słowa Bożego. I oni to doskonale wiedzieli. Przy okazji przypętała im się inna służba. To, co wcześniej mówiliśmy, myślę, że wręcz ich wkręcono w to. Ale kiedy przyszło do wyboru, powiedzieli, to nie jest nasze powołanie. Powołaniem naszym jest, abyśmy nauczali ludzi. I to jest cudowne. Znać miejsce swojego powołania. To nie jest butne. To jest po prostu chodzenie z naszym Panem. Idźmy dalej. W tych samych dziejach apostolskich, 6 rozdział, 4 werset. Zobaczcie, co mówią. My zaś, mówią apostołowie, pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. A więc mają powołanie do nauczania, tym samym mają dar nauczania, dar modlitwy. To jest ich cel. Oni nie działają po omacku. Nie mówią, wiecie co, jeszcze nie wiemy. Nie wiemy, do czego Bóg nas powołał. My w ogóle nie wiemy, co mamy robić. Więc będziemy się zgromadzać i może kiedyś tam coś za jakieś 20-30 lat coś się stanie. Nie. Doskonale już wiedzieli. I to jest cudowne. I ciągle będę cię zachęcał do tego, abyś wiedział, do czego Bóg cię powołał. Jeśli dzisiaj nie wiesz, abyś doszedł do takiego miejsca. Idźmy dalej. Pierwszy Piotra. Twórzmy sobie. Jeśli ktoś ma taką Biblię jak ja, to jest 1317. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Zobaczcie, co Piotr w swej pysze mówi o sobie. Pysze. W swej pysze i szaleństwie mówi tak. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Do wychodźców zaproszonych po Poncie, Galacji i tak dalej. Dokładnie. A więc Piotr, apostoł. Zobaczcie, co on sobie mówi. Apostoł. Wysłannik Boży. Dokładnie tak. Tak mówi o sobie Piotr. Czy to jest pycha? Nie. A więc to jest świadomość miejsca swojego powołania. Świadomość miejsca swojego powołania. On się tego nie wstydzi, nie boi i nie uważa to za coś dziwnego, że wie, w którym kierunku zmierza. I czego oczekuje od niego Pan. I to jest cudowne. Takie jest życie z Bogiem. Fascynujące. Jakby ktoś tak powiedział amen, to byłbym wdzięczny, że ktoś jeszcze się ze mną zgadza, bo nie wiem, zgadzasz się ze mną. O, dzięki ci. Możesz co drugie słowo to mówić. Będę zachęcony. Ale mów mi po polsku, bo ja nie do końca. Zobaczcie, jest apostołem. Jaki dar ma Piotr? Ten dar, który wcześniej widzieliśmy, a więc dar nauczania słowa, tak? Czytaliśmy z dzieł apostolskich. Ten sam Piotr o tym mówi. Zobaczcie, że bardzo mu pomaga dar nauczania. Dlatego, żeby być apostołem, bez daru nauczania to tak nie bardzo. Chyba, że ktoś apostolstwo pomylił z tym, że wszyscy mu się kłaniają. To daru nauczania nie trzeba. Ale apostolstwo, a więc wysłannik Boży do zakładania kościołów, wspólnot, do poszerzania Królestwa Bożego, bez daru nauczania jest słabym posłannictwem. Więc jeżeli Bóg go do tego powołał, to też go w tym obdarzył. A więc kompetentna osoba we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Tak jak każdy z nas. List do Rzymian. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Co mówi o sobie Paweł? Kolejny w pysze. Pierwszy rozdział, pierwszy werset listu do Rzymian. 1208 strona. Czytamy. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła. Wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Zobaczcie, dokładnie znał miejsce swojego powołania. To jest biblijne, to jest naprawdę biblijne. To jest nauczanie, które dzisiaj mówię, oparte nie na jednym fragmencie, ale na wielu. Znał swoje powołanie. To Bóg go powołał do zwiastowania słowa. I zobaczcie, jak skutecznie Paweł to robił, swoje apostolstwo. Dzięki służbie Pawła mamy cały Nowy Testament. Większość listów to są Pawłowe. Czy on miał dar nauczania? Miał. Czy on miał dar przywództwa? Miał. Powołany na apostoła. Miał kilka innych darów, ale to w innym czasie. Czy Paweł był ewangelistą? Był. Do nowych miejsc, zupełnie, do nowej kultury został posłany. Jak mówię o sobie, że Piotr był Paweł mówi, że Piotr był powołany do służby wśród Żydów i zwiastowania im Mesjasza, Jeszuę, tak Paweł został powołany do innej kultury, do pogan. Dokładnie tak. Zobaczcie, jak on znał miejsce swojego powołania. Nie musiał błądzić. I to jest cudowne. Widzimy właśnie tą jego służbę ewangelisty również, a więc i apostoł, i ewangelista. Widzimy to poprzez jego podróże, które robił, misyjne. A więc i misyjne powołanie miał, bo zupełnie nowe miejsca i nową kulturę. Jeszcze list do Tytusa, pierwszy rozdział. Do Tytusa. A więc to nie o Tytusie. Pierwszy rozdział listu do Tytusa, 1-3 wersetu. I tu rozszerzymy troszeczkę Pawła. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga Zbawiciela naszego. Kiedy, wiecie, tak szybko przelecimy fragment, to można paru rzeczy nie dostrzec. Ale ten sam Paweł, który wcześniej zobaczyliśmy, że ma powołanie do apostolstwa, do ewangelizacji, powołanie do misji, ma dar nauczania. Zobaczcie, co jeszcze. Czytamy: Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa, w służbie wiary. Dokładnie, ma dar wiary. Wiecie, jest dar wiary. To jest dar. I on go ma. Jeżeli został powołany w służbie wiary, to również ten dar otrzymał. Dar wiary to jest tak, że nie wiem, jak to powiedzieć, że coś więcej wierzysz, tak? Będę o tym mówił w późniejszych nauczaniach. Że łatwiej ci przychodzi i masz większą efektywność. Dlatego, że masz do tego obdarowanie. Czytajmy dalej. Ten sam Paweł. W służbie wiary wybranych Boży i w służbie poznania prawdy. A więc obdarzony darem wiedzy i nauczania. Aby poznać prawdę, musisz mieć dar wiedzy. To jest kolejna rzecz, którą został obdarowany Paweł. Czy on jest szczególny, że on miał tyle tego? Nie, wiecie co? Nie, naprawdę nie. Każdy z nas może mieć jeden dar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 też możesz mieć. 30 nie, bo byś się roztrzasł. Bo byś nie wiedział, w którym kierunku iść. Ale pewien główny kierunek, do którego Bóg cię powołał, jest obdarzony darami. Co czytamy dalej w 3 wersecie? A objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, słowo zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga. A więc on ma za zadanie zwiastować słowo. Dar ewangelizacji. Niesamowite. Zobaczcie, że powołania i dary są spójne. I wtedy Kościół wzrasta, kiedy są właściwe osoby w właściwych miejscach, obdarzone właściwymi darami. Czy w Starym Testamencie również są? Tak, są. Już nie będę wracał, ale zobaczcie sobie Dawida. Dawid, tak? Król Dawid. Jak myślimy, jeśli miał dar od Pana, to jaki na pierwszy plan, jeśli można by było tak popatrzeć, to na pierwszym planie jaki dar się wysuwa na pierwszy plan? Ja wam przeczytam, podpowiem wam. Żebyśmy może nie strzelali, bo tak. Proszę? Uwielbienie, ktoś mówi. Okej, okay. Ktoś coś innego widzi? Na pierwszym planie? Jak? Odwaga. Dar odwagi. Kto coś innego widzi? Patrząc na Dawida? Przeczytam fragment. 22 rozdział, 2 werset 1 księgi Samuela. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni, wszyscy rozgoryczeni. Prawie jak nasz Kościół. No dziękuję za oburzenie, to było we właściwym miejscu. A on został ich przywódcą. I tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Boże, 150 rozgoryczonych, 150 zadłużonych i 100 uciśnionych. Normalna banda. Ale my to tak lubimy patrzeć, nie? W taki sposób, ale Dawid był, nie? Z bandą, po prostu z bandą chodził. Z bandą. Jezus też był nazwany. Kim? Przyjacielem kim? Dokładnie tak. Pijaków i grzeszników i celników. A więc jaki dar widać ewidentnie przy Dawidzie? Przywódca. Czy to było, czy ten dar, który tutaj widzimy w 22 rozdziale Samuela, on był przed namaszczeniem na króla, czy po? Dokładnie po. Ponieważ jako młody chłopak przyszedł do niego prorok i namaścił go na króla. I Bóg dał mu dar przywództwa. I momentalnie wokół tego wcześniej pastuszka, którym gardzili nawet jego bracia, który nie umiał nawet ubrać zbroi Saula, a miecz to mógł się tylko, o miecz mógł się tylko oprzeć, nagle wokół niego 400 gromadzi się i widzi w nim przywódcę. Od tak sobie nagle? Nie, dlatego, że dostał dar i tym darem służył, wykorzystywał go i to powodowało, że ludzie za nim szli. Pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział, 12 werset, jest mowa o Salomonie. Czym obdarzył Bóg Salomona? Darem mądrości. I nikt przed nim, i nikt po nim, tak? Takim darem nie był obdarzony w takim stopniu. Dokładnie, tak się dzieje. Czy ta mądrość była mu potrzebna do prowadzenia królestwa? Czytamy o tym w wielu sytuacjach. W wielu sytuacjach, co się działo, poszerzył królestwo w ten sposób. Jego wpływ był tak znaczący, że za czasów Salomona był pokój w królestwie Izraela. Nigdy wcześniej i nigdy później. Pokój w granicach Izraela. Poszerzone, mówię od północy aż po wschód. Od północy aż po południe. Od morza do morza nawet nazywano. Potężne królestwo. Dar mądrości. Zobaczcie, jak go wykorzystał dla poszerzenia Królestwa Bożego. I tak się dzieje wśród nas dzisiaj też. Bóg daje nam po to, abyśmy poszerzali Królestwo Boże. I kluczowy fragment na koniec. Dzisiaj dużo nie ma. Pierwszy list do Koryntian. Chciałbyśmy otworzyli. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Już kiedyś go tłumaczyłem, ale chcę wrócić do niego, dlatego że on, kiedy była mowa o Kościele, a dzisiaj chcę wrócić do niego, ponieważ on bardzo mocno pokazuje, czym są dary duchowe. I czytamy od pierwszego wersetu 12 rozdziału. A co do darów duchowych. Bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono, dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. To jest ten fragment. A co do spraw, co do darów duchowych, powiada Paweł, co do darów duchowych, co do spraw ducha, użyte słowo pneumata, dokładnie tak. Nie chcę, abyście byli niezorientowani. A więc skoro nie chcę, abyśmy byli niezorientowani, zaczyna nam to tłumaczyć. I tłumaczy to w ten sposób. Różne są charyzmaty, różne są dary łaski, ale ten sam duch. Różne są służby, diakonie, ale ten sam Pan. Różne są sposoby działania, energemata, takie słowo greckie, ale ten sam Bóg. To są wszystko sprawy duchowe, sprawy ducha. Wszystko to są dary duchowe. Wiecie, my mamy pewną historię. Ten Kościół ma pewną historię. Wywodząc się z pewnych ruchów charyzmatycznych, gdzie akcent duży był kładziony na charyzmaty ducha, a więc jakby na ten pierwszy człon, werset 4, jakby umniejszano werset 5 i 6. Umniejszano służby i umniejszano sposoby działania. I to jest w pewnym sensie normalne. Ale zdrowy Kościół wie o tym, że nie tylko na kwestiach ducha się opiera, ale również na służbie i również na sposobach działania. Dlatego, że charyzmaty, służby i działania z greckiego są rozwinięciem słowa darów duchowych. A więc spraw ducha. Wiecie, ten taki jeden kierunek spowodował, że charyzmaty, i to jest ważne w Kościele, jeśli jest dar języków, dar tłumaczenia języków czasami, więc nie przesadzajmy, dar proroctwa czasami, i wtedy działa Duch Święty. Wtedy działa Duch Święty. No to kiedy byśmy poczytali 12 rozdział, a będziemy, w następnym nauczaniu, listu do Koryntian, nie, chciałem 12 rozdział listu do Rzymian i będziemy czytać i właśnie i Koryntian, i list do Rzymian, ten Koryntian dalej, będziemy widzieli, że charyzmaty są większe. Jest więcej spraw ducha. Dziwnym trafem nikt o tych większych rzeczach nie mówi. Jeżeli tak bardzo, ja odnoszę się do nas, bo muszę ze względu na naszą historię, jeśli tak bardzo chcielibyśmy być charyzmatyczni, to pytam się, gdzie są charyzmaty typu uzdrowień? Gdzie są charyzmaty typu czynienia cudów? W naszej nomenklaturze za duże, tak? Bo to jest wielki dar. Dar czynienia cudów to jest naprawdę wielki dar. Dar języków to taki jest okej. To jest przejaw ducha. Dar czynienia cudów? Nie zasłużyłem sobie. Są więksi ode mnie. Niech oni mają. To w ogóle nie jest biblijne myślenie. Ponieważ opierasz swoje dary na zasługach swoich. A tak się składa, że dary są za darmo i to On decyduje. I to On decyduje. To On decyduje o twoim powołaniu i to On decyduje o darach, które otrzymasz. A nie dlatego, że myślisz o jednych większe, a o drugich słabe. Trzy rzeczy są rozwinięciem słowa pneumata, a więc darów duchowych, spraw ducha. Te trzy rzeczy. Więc nie ograniczajmy Ducha Świętego do darów języków, tłumaczenia czy proroctw. I wtedy, kiedy te trzy rzeczy występują, wtedy mówimy, wow, dany Kościół jest bardzo duchowy. A to, że on dobrze jest zorganizowany, tam przychodzisz na miejsce, jest dobra atmosfera, ludzie cię zachęcają, uśmiechają, czujesz, że wzrastasz i zaczynasz wzrastać, bo się zaczynają tobą opiekować, masz miejsca wzrostu, przechodzisz miejsca wzrostu, poznajesz Boga coraz bardziej, mówimy, jakiś taki dziwny, nowoczesny. Przecież na uwielbienie, a tam pełny power, wszyscy cieszą się, radują się, światła, lasery, dymy. Wiesz, taki jakiś nowoczesny. Zapewne co robi? Jeszcze ludzie tam przychodzą z drogi. Patrzysz normalnie, no tacy ludzie tam przychodzą. W ogóle jak oni się zachowują? Prosto z drogi, jacyś tacy dziwni. Ty patrzcie, to te prostytutki, te narkomani, homoseksualiści. Tak, bo te dymy ich przyciągnęły. To na pewno rozwodniona Ewangelia. Taki kościół. Co to za kościół? Dlaczego tak myślisz? Bo masz, jak mój ojciec kiedyś mówił, ten pan chyba już nie żyje, więc taki koń od Wiznera w siedliskach był. Miał klapki na oczy, ten woźnica sobie popił. Jo, do domu kobyła. I szła prosto do domu. A on na wozie komara ciął. A kobyła szła prościutko do domu. Dlaczego? Bo miał takie klapki na oczach. I tak oglądał rzeczywistość. O, i mi się tak, o, to jest tak, nie? My mamy takie patrzenie. Czy jak w komuś w poczucie winy wpędzam? Nie, bo ja to po sobie widzę, że tak było. W wielu kwestiach tak było. Tak patrzyłem na działania Boże. Tak rozsądzałem, czy coś jest od Pana, czy coś nie jest od Pana. Po co to jest bardzo proste, według własnego sposobu myślenia. Bez względu na to, czy uważasz, że darów duchowych udziela Stwórca, Jezus czy Duch Święty, zawsze pochodzą one od Boga. Zawsze pochodzą one od Boga. Nigdzie nie znajdziemy w Nowym Testamencie słowo Trójca. To jest uknute słowo przez teologów. Ale ten fragment z listu do Koryntian ewidentnie to pokazuje, że Bóg jest jeden w trzech osobach. Działa poprzez te trzy osoby. A my jesteśmy w Jego planie. On tak samo chce działać przez nas. A więc ma mnóstwo darów. Przyszłym razem policzymy. Na przyszły raz policzymy. Ma zdecydowanie więcej niż do tej pory myśleliśmy. Parę z nich później omówimy. Potem będziemy szukać, jak rozpoznać w sobie dary. Po to, aby być właściwą osobą we właściwym miejscu, mającą ten klucz w ręku, wiedzącą, jak należy dokręcić i w którym kierunku tą nakrętkę trzeba dokręcić. Po to, aby być efektywny w służbie, żeby jeszcze do tego wszystkiego, a powiem, czerpać zadowolenie i być radosny w tej służbie. Wiecie, dlaczego ja się tak śmieję tutaj za tym pulpitem? Bo sobie naciągnąłem takimi gumkami, na noc sobie naciągam, tak wiecie? I tak mi potem zostaje na dzień. Dlatego nie. Dlaczego lubię tutaj przemawiać? Bo coraz bardziej w to sobie odkrywam, do czego Bóg mnie powołał. I wiem, że to jest moje miejsce i dlatego jestem taki dynamiczny. Nie mogę po prostu zostać w miejscu. Takie jest życie z Bogiem. Zachęcam cię do tego. Jesteś gotowy? To rozwijajmy się w Nim. A tych wszystkich dzisiaj, których mają służbę, których mają powołanie, powiem lepiej, i dar muzyki, zapraszam na scenę. Zachęcam wszystkich, abyśmy wstali, dalej się uśmiechając, dalej mając tą radość na twarzy. Już rozluźniliśmy się, tak? Chciałbym cię zachęcić, powiemy tak, do modlitwy. Mam rację. Masz rację. Do modlitwy. Chciałbym cię zachęcić do tego, abyś powiedział: Panie, do czego mnie powołałeś? Jeśli nie wiesz, jeśli natomiast wiesz, abyś powiedział: Panie, chcę rozwijać się w tym. Chcę, abyś mi pokazał dary, które mi dałeś. W tym powołaniu, do którego mnie powołałeś. Ja chcę się rozwijać w tym miejscu, w którym jestem. Nie chcę pozostawać w miejscu, w którym jestem. Chcę być bardziej kompetentny i bardziej efektywny. Panie, na to wszystko chcę jeszcze być radosny w tym, co robię. O, dziewczyno, ty mnie zachęcasz. być radosny w tym, co robię. Być dla innych zachętą, kiedy będą widzieli mnie w tej służbie, powiedzą: wow! Tak? Kiedy, popatrzcie, świeża rzecz z naszego kościoła. Mamy stoliki na zewnątrz, kawę na zewnątrz. Powiedziałeś tym osobom: wow! Ale super to robisz. Tak, mówisz, co to jest takiego? To jest dużo, bo się lepiej czujesz w danym miejscu. I taki powinien być Kościół, przechodzący z miejsca w miejsce. Panie, prowadź nas w tym miejscu, prowadź nas w tym kierunku, abyśmy nie zostawali w miejscu dzisiejszego czasu, gdzie jesteśmy, ale odkrywali swoje powołanie, odkrywali dary, które obdarzyłeś nas do tego powołania, do którego nas przeznaczyłeś. Chcę, Panie, abyśmy się rozwijali jako Kościół. Każdy z nas, aby był osobą kompetentną, którą Ty, Panie, wykorzystujesz w swojej wizji, w swoim Królestwie Bożym. Abyśmy w ten sposób poszerzali Królestwo. Abyśmy byli dynamiczni w tym, co robimy dla Ciebie. Panie, bo Ty jesteś naszym Stwórcą. Ty jesteś naszym Panem i przeznaczyłeś moje życie, każdego z nas, aby Tobie między innymi służyć. Aby w ten sposób poszerzać Królestwo Boże, aby usługiwać ludziom tymi darami, do których nas powołałeś. Panie, Ty prowadź ten Kościół, abyśmy się rozszerzali, abyśmy poszerzali Twoje Królestwo, abyśmy, Panie, byli nie tuzinkowym Kościołem, ale kiedy obdarzonymi darami ludźmi w powołaniu, wiedzącymi, do czego ich powołał, abyśmy w ten sposób łamali pewne stereotypy i powiększali, Panie, miejsce Twojego Królestwa, bo życie z Tobą jest cudowne, bo życie z Tobą, Panie, daje energię, bo życie z Tobą jest fascynujące i to jest cudowne być Twoim dzieckiem, ponieważ to wszystko otrzymaliśmy z łaski. Dzięki Ci, Panie, za każdy powiew ducha, za każdą służbę, za każdy sposób działania. Dziękuję Ci, Panie, dlatego, że Ty jesteś w tym wszystkim. Jesteś Ty, mój Panie. Ty, Boże, jesteś w tym wszystkim. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty obdarzasz ludźmi swoimi darami, tak jak Ty uważasz, a to jest najlepsze. Więc bądź uwielbiony w tym, Jezu. Wychwalam Ciebie, uwielbiam Ciebie, bo jesteś cudownym Bogiem. Wywyższony bądź, aby Twój Kościół się powiększał i aby Twoje Królestwo się poszerzało. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.